Na kącie uszu niebiosa pragnę przemówić. Posłuchaj, ziemio, mowy moich ust, ponieważ pragnę głosić imię Jahwe. Musicie przyznać, że wielki jest nasz Bóg. On jest skałą. Jego dzieło doskonałe. Wszystkie jego drogi prawe. To Bóg wierny i bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Zniszczył ich? Nie, to oni. Winni są jego synowie. Ród pokrętny i spaczony. Czy tak chcecie odpłacić Panu, ludu głupi i niemądry? Czy to nie twój ojciec? Nabył cię, on cię stworzył i utwierdził. Wspomnij dawne dni, rozważ czasy wcześniejszych pokoleń. Zapytaj ojca, niech ci oznajmi, swoich starszych, niech ci powiedzą. Tak, dziełem Pana jest jego lud, Jakub należy do jego dziedzictwa. Znalazł go na pustynnej ziemi, wśród bezładnych zawodzeń pustkowia. Przygarnął go i doglądał go. Strzegł jak źrenicy oka. Jak orzeł podrywa swe młode i jak szybuje nad nimi, podkłada im wyciągnięte lotki i niesie na swoich skrzydłach. Tak Pan prowadził swój lud. Nie było z nim innego Boga. Niósł lud przez wzgórza ziemi i żywił plonami pól. Karmił go miodem ze skały i oliwą z najtwardszego krzemienia, krowim serem i owczym mlekiem, tłuszczem jagniąt i kóz, baranów Baszanu i kozłów, pszenicą bogatą jak tłuszcz nerek i winem z gron, czerwonym niczym krew. Utył więc Jeszurun i wierzga, a utyłeś, pełny jesteś, gruby, i porzucił Boga, Stworzyciela, zlekceważył skałę swego zbawienia. Wzbudzili jego zazdrość bóstewkami, rozdrażnili go tym, co obrzydliwe, przez składanie ofiar demonom zamiast Bogu, bożkom, których nie znali, nowym, pochodzącym z okolic, przed którymi ich ojcowie nie drżeli. Skałę, która cię powiła, zaniedbałeś. Zapomniałeś o Bogu, co cię zrodził. Gdy Pan to zobaczył, wzgardził nimi, poczuł niechęć do swych synów i córek. Zakryje przed nimi oblicze, zobaczę, co przyniesie im przyszłość, bo jest to ród przewrotny, synowie, u których brak wierności. Nazajutrz, gdy zeszli z góry, czekał na niego ogromny tłum. Wtedy jakiś człowiek z tłumu zawołał: Nauczycielu, błagam cię, zlituj się nad moim synem, bo to mój jedynak. Kiedy duch nim owładnie, chłopiec zaraz zaczyna krzyczeć, a duch rzuca nim, z ust toczy mu pianę, rani go i dopiero po długich męczarniach zostawia. Błagałam już twoich uczniów, aby go wygonili, ale nie byli w stanie. Jezus odpowiedział: o rodzie bez wiary i spaczony, jak długo mam z wami być i was znosić? Przyprowadź tu swego syna. Gdy chłopiec podchodził, demon szarpnął nim i rzucił na ziemię w gwałtownych skurczach. Jezus skarcił jednak ducha nieczystego, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. Wszyscy zaś byli zdumieni potęgą Boga. Kiedy tak trwali w podziwie nad tym wszystkim, co czynił, on zwrócił się do swoich uczniów. Posłuchajcie uważnie tego, co wam powiem. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie pojęli, o co chodzi. Sens tych słów był dla nich niejasny, tak by go nie dostrzegli. A o to, co miał na myśli, nie mieli odwagi zapytać.
Wyobraźcie sobie, jeśli potraficie, że na przykład na najbliższym marszu dla Jezusa, chyba ma być taki kolejny w sierpniu, na jednym z tych wielkich czerwonych transparentów będą napisane słowa pochodzące z ust naszego Pana, będące dokładnym cytatem z Ewangelii. O rodzie spaczony i bez wiary, jak długo mam być z wami i was znosić? Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Z jednej strony są to słowa Jezusa. Nie można znaleźć bardziej szacownych słów w Piśmie Świętym niż to, co powiedział nasz Pan. A z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że prezentowalibyśmy je w ten sposób, bo one nie pasują do obrazu Jezusa, jaki mamy. W jakiś sposób trudno jest je pogodzić z tym obrazem, który chcemy prezentować światu. Jezusa jako cierpliwego, miłosiernego, łaskawego i gotowego zawsze odpowiadać na potrzeby ludzi, którzy do Niego przychodzą. Te słowa, które wypowiedział w tym miejscu, wydają się tak bardzo nie pasować do Niego, że Okej, okay, czytamy je i mówimy o nich, kiedy trzeba, ale żeby się nimi chwalić przed całym światem, nie, to chyba nie pasuje. Powiem wam od razu, że za każdym razem, kiedy w Ewangelii natkniecie się na słowa, które nie pasują do waszego obrazu Jezusa, pochylcie się nad tymi słowami szczególnie uważnie. Bo z reguły jest tak, że to nasz obraz tego, jaki jest Jezus, należy skorygować. I tak samo jest z tym fragmentem, tak samo z tymi słowami. Te słowa, które wypowiedział Jezus, wydają się tak bardzo odbiegać od obrazu Jezusa, jaki mamy, jakim chcielibyśmy widzieć, że nie wiemy, co z nimi do końca robić. Żeby je zrozumieć, żeby jakoś ogarnąć, właściwie potrzebujemy odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pomocnicze pytanie. Do kogo te słowa właściwie były skierowane? Bo najmniej prawdopodobne jest, że Jezus powiedział to do swoich uczniów. Chociaż przyznaję, że większość nas chyba tak na nie patrzy i tak przywykliśmy je interpretować. Wiecie, Jezus wiele razy karcił swoich uczniów. Jest wiele takich sytuacji, kiedy mówił im dosyć szorstkie rzeczy, ale nigdy nie zwracał się do nich per rodzie czy per plemieniu. Bo to są słowa, które były zarezerwowane do znacznie szerszej grupy ludzi. Jezus wiele razy w Ewangeliach mówił o plemieniu, o rodzie i zawsze odnosiło się to właściwie do całego ludu, do całego narodu, do dosłownie całego pokolenia, z jakim przyszło mu się zetknąć, z jakim mu przyszło spotkać. Więc kiedy Jezus mówi o rodzie spaczonej i bez wiary, sam fakt, że formułuje to w ten sposób, świadczy o tym, że nie chodziło mu o tą grupę ludzi, którzy zdecydowali się pójść za nim. A my przywykliśmy patrzeć na to w ten sposób może dlatego, że widzimy w tym kolejną lekcję wiary, jaką uczniowie mieli odebrać. To wydarzenie, które czytaliśmy, jest opisywane w trzech Ewangeliach i w każdej opisywane jest nieco inaczej. I może stąd też bierze się nasza interpretacja. Bo kiedy Mateusz relacjonuje te wydarzenia, on naprawdę przedstawia je jako kolejną lekcję dla uczniów na temat wiary. Bo kiedy później uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają Go, czemu nie mogliśmy my wypędzić tego demona, Jezus mówi wprost, z powodu braku wiary. Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, moglibyście powiedzieć tej górze, rzuć się w morze, a tak by się stało. Więc czytając Ewangelię Mateusza, łatwo jest połączyć sobie te dwa elementy o ludzie, o rodzie bez wiary i o tym, że uczniom zabrakło wiary i odnieść te słowa bezpośrednio do uczniów. Ale tylko Mateusz przedstawia ten fragment jako lekcję wiary dla uczniów. Kiedy przeczytamy ten sam fragment Ewangelii Marka, tam również podniesiony jest ten etap wiary, motyw wiary, ale nie jest to lekcja dla uczniów, ale dla ojca tego chłopaka. Uczniowie przychodzą dopiero na koniec i Jezus mówi im, dlaczego nie mogli wypędzić demona, ale jeżeli chodzi o wiarę, ta wiara dotyczy tego mężczyzny. To Jezus mówi mu, kiedy ten pyta go, jeżeli tylko możesz, mówi, jeżeli chodzi o to, czy tylko możesz, nie ma nic niemożliwego dla wierzącego, a wtedy ten człowiek odpowiada, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. I wtedy ta lekcja wiary jest dla niego. Uczniowie w ogóle nie są jakby przedstawieni jako ci, którzy muszą się czegokolwiek nauczyć. Ale w Ewangelii Marka jest jeszcze inny motyw. W Ewangelii Marka wskazana jest druga grupa, która według mnie jest chyba najbardziej prawdopodobną adresatem tych słów. W Ewangelii Marka czytamy, że kiedy Jezus schodził z góry, po szczególnym wydarzeniu, które słuchaliśmy tydzień temu, po swoim przemienieniu, po tym niezwykłym spotkaniu z Mojżeszem i Eliaszem, dwoma największymi postaciami Starego Testamentu, kiedy Piotr, Jan i Jakub obserwowali to i próbowali ogarnąć, co się dzieje i jak pamiętacie, bardzo humorystyczne stwierdzenie, że Piotr, nie wiedząc, co mówi, odezwał się. Jak myślałem o tym, jakby to przedstawić, pomyślałem sobie, że wiele kobiet pomyślałoby sobie, o, to zupełnie jak mój mąż. Ale próbują ogarnąć to, co się stało i nie wiedzą, nie rozumieją tego. Ale to jest czytelnym sygnałem na to, że Jezus jest większy od Mojżesza i Eliasza. Dzieje się coś niezwykłego. I oto schodzą na dół i czytamy w Ewangelii Marka, że są tam faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy toczą spór, kłócą się z uczniami Jezusa. Tak jak to było dotychczas w służbie Jezusa. Są ludzie, którzy są mu przeciwni, którzy tylko szukają możliwości, szukają jakiegoś przypadku, na którym mogliby go przyłapać, na którym mogliby wykazać, że nie jest tym, za kogo się podaje, na którym mogli wykazać mu, że popełnia jakiś błąd. Niektórzy komentatorzy uważają wręcz, że cała sytuacja mogła być zaaranżowana, że specjalnie wysunęli naprzód tego człowieka, którego syna opętał demon, po to, żeby pokazać niemoc i uczniów Jezusa, i jego samego. Więc kiedy Jezus mówi wtedy o rodzie spaczonej bez wiary, są to słowa, które doskonale pasują do tego, z jaką reakcją się spotykał ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie. Tych, którzy powinni byli rozpoznać w nim nadchodzącego Mesjasza, a którzy zamiast pomóc mu i stać się tymi, którzy będą wspierali jego służbę i wspierali cały lud w powrocie do Boga, sprzeciwiają mu się. Ale Łukasz, kiedy otwieramy jego Ewangelię, właściwie nie daje nam ani jednego, ani drugiego wyboru. W Ewangelii Łukasza nie ma nic na temat wiary. I w Ewangelii Łukasza nie ma nic na temat faryzeuszów. Tak jakby odbierał nam tę możliwość skierowania tych słów bezpośrednio do uczniów i tak jakby odbierał nam tę możliwość skierowania tylko do jakichś faryzeuszy i tych, którzy sprzeciwiali się Jezusowi. Jedyną grupą, która właściwie pozostaje, która może być adresatem tych słów, jest tłum. Ci ludzie, którzy przyszli oglądać Jezusa. Którzy może przyszli, żeby zobaczyć coś spektakularnego. Może nawet ci, którzy przyszli po to, żeby coś dla siebie uzyskać, bo słyszeli, że od Jezusa można uzyskać wiele. I to jest jedyna grupa, z którą Łukasz nas pozostawia. I jakby na to nie patrząc, w Ewangelii Łukasza słowa o rodzie spaczonej bez wiary skierowane są właściwie do wszystkich, którzy są na dole. Dlaczego Jezus powiedział coś takiego, coś tak szorstkiego do ludzi, którzy przecież przyszli go oglądać? Dlatego, że znajduje się w tym miejscu swojej służby, że Jezus nie szuka tłumów, a uczniów. Nie szuka ludzi, którzy przyjdą go tylko podziwiać i zachwycać się tym, co robi, ale tych, którzy będą gotowi pójść za nim w tą ostatnią drogę do Jerozolimy i dzielić jego los do samego końca. Tymczasem ludzie dalej są zainteresowani tym tylko, żeby zauważyć, zobaczyć coś spektakularnego, a nie żeby pójść za nim. I ten motyw uczniostwa już się przeplatał przez wiele kazań z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza i będzie dalej kontynuowany właściwie aż do końca. Co więcej, fragment, który czytaliśmy przed tym fragmentem z Ewangelii, daje nam jeszcze szerszy kontekst tych słów. Bo to nie jest tak, że słowa o rodzie spaczonym i niewiernym, bo tak właściwie należałoby to przekładać, tak jest w wielu polskich przykładach, były dla nich czymś zupełnie nowym. Ten fragment ze Starego Testamentu, który czytaliśmy na początku, jest to część tak zwanej pieśni Mojżesza. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o takim utworze, ale w historii Izraela był, a przynajmniej powinien on był być, bardzo ważnym utworem. Księga Powtórzonego Prawa opisuje wydarzenia poprzedzające bezpośrednio śmierć Mojżesza i wejście narodu do ziemi obiecanej. Jest to powtórzenie tego prawa, które dał Bóg, a jednocześnie przypomnienie tego, z czym zetkną się, kiedy już wejdą do ziemi, która została im przeznaczona. Jest to księga pełna nadziei i pełna ostrzeżeń. I pod sam koniec tej księgi, kiedy czytamy już o tym, że właściwie zbliżało się odejście Mojżesza z tego świata, że zbliżała się jego śmierć, czytamy o tym, że Bóg dał mu szczególną pieśń, której miał nauczyć całego Izraela. Była to pieśń, która była już pewnego rodzaju wspomnieniem tego, co doświadczyli i proroctwem o tym, co się stanie. Pieśń o narodzie, który chociaż doświadczył wielkich rzeczy ze strony Boga, który chociaż był kiedyś niczym, a został podniesiony przez Boga na bardzo wysokie miejsce, może się od Niego odwrócić wtedy, kiedy będzie mu się dobrze powodziło i zapomnieć o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla niego. I te słowa o ludzie, o synach, o córkach, o rodzie spaczonym i niewiernym pochodzą wprost z tej pieśni. Z pieśni, którym, jak czytamy, Mojżesz nauczył cały ówczesny Izrael i której mieli uczyć z pokolenia pokolenie, aby zawsze pamiętać o tym, co im grozi. Że kiedy będzie się im dobrze powodziło, będą mogli zapomnieć o swoim Bogu i skierować się ku innym bożkom. Innymi słowy, było to ostrzeżenie albo potępienie ludzi, którzy doświadczyli wiele od Boga, a mimo to nie są gotowi być Mu posłusznymi. Jeżeli popatrzymy na te słowa jako na wyraz tej myśli, jako na cytat nawiązujący do tamtej prawdy, to nagle one zaczynają odnosić się bardzo trafnie do tego, z czym miał do czynienia Jezus. Jezus od jakiegoś czasu czyni niesamowite rzeczy. Jezus od jakiegoś czasu daje dowody tego, że został posłany przez Boga. Głosi Ewangelię o nadchodzącej zmianie, przewrocie, o podniesieniu tych, którzy są uciskani i o właściwie sprowadzeniu do prochu tych, którzy uważają się za wielkich. Jezus głosi Ewangelię, która wymaga od ludzi to, żeby powrócili do Boga i opowiedzieli się jednoznacznie po Bożej stronie. I dał już wiele dowodów swojej mocy, swojej łaski i prawdomówności, a spotyka się po raz kolejny z oczekiwaniem, żeby uczynił coś jeszcze. Kolejny raz otacza go tłum, który oczekuje tego, że Jezus zrobi coś dla nich. W kontekście tego wszystkiego, co mamy w Ewangelii Łukasza, te słowa nabierają jeszcze szczególniejszej treści, jeszcze szczególniejszej mocy. Bo w Ewangelii Łukasza, zresztą w każdej Ewangelii, jesteśmy w tym etapie życia i służby Jezusa, kiedy Jego priorytety zmieniają się w bardzo wyraźny sposób. Bo od teraz, odkąd już stało się jasne, że On jest tym obiecanym Mesjaszem, Jezus przygotowuje swoich uczniów na swoją śmierć. Bo wiele razy mówiliśmy o tym, że oni oczekiwali Mesjasza, który będzie zwycięzcą, u boku którego będą mogli stanąć po to, żeby pokonać znienawidzonych Rzymian. A Jezus, odkąd tylko Piotr złożył to wyznanie, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego, mówi, ja jestem Mesjaszem, któremu przyjdzie umrzeć. I uczniowie tego nie rozumieją. Jeszcze długo nie będą tego rozumieć w Ewangelii i Ewangelia nie czyni z tego żadnej tajemnicy. Ale Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. I jakby cały fokus, całe skupienie Jego służby zwraca się teraz w stronę tego wydarzenia, które ma się rozegrać w Jerozolimie. Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i później także Jego wniebowstąpienia. O tym czytaliśmy już w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza. To właśnie działo się podczas tego spotkania na górze, kiedy Mojżesz i Eliasz pojawili się, aby rozmawiać z Jezusem. Pamiętacie, o czym oni rozmawiali? O Jego odejściu z tego świata, które miało się dokonać w Jerozolimie. Więc dla Jezusa jakby wszystko to, co dzieje się w Jego życiu, to, co dzieje się w Jego służbie, zaczyna kierować się jednoznacznie w jedną stronę. W stronę Jerozolimy i tego, co ma się tam wydarzyć. A oto schodzi na dół i z czym się spotyka? Z tłumem ludzi, którzy traktują Go tak, jak dotychczas Go postrzegali. Jako kogoś, kto ma pokazać im coś spektakularnego, kto ma odpowiedzieć na ich potrzebę, do pewnego stopnia nawet pewnie rozrywki, czy na ich rzeczywiste potrzeby, jakie doświadczają, ale nie widzą w nim tego, który sam będzie potrzebował teraz wsparcia. Przypatrzmy się dokładnie temu, jak Łukasz opowiada tę historię. Bo inaczej niż Mateusz, który umieszcza to w kontekście wiary, inaczej niż Marek, który umieszcza to w kontekście sporu z faryzeuszami, Łukasz opowiada tę historię jednoznacznie w kontekście zbliżającej się śmierci Jezusa. Jezus jest świadomy, bardzo świadomy drogi, która jest przed Nim. Właśnie rozmawiał o tym z Mojżeszem i z Eliaszem. Schodzi na dół i spotyka się z ludźmi, którzy znowu oczekują tego, że będzie czynił jakieś wielkie rzeczy, które wprawią ich w zachwyt. I wtedy ta frustracja Jego staje się zrozumiała. Ale jest tym, kim jest. I nawet widząc tą, można powiedzieć, tylko czyste zainteresowanie czymś spektakularnym i mając przed sobą człowieka, który jest w prawdziwej potrzebie, on odpowiada na tą potrzebę, bo on taki jest. Nawet jeżeli jest powód do potępienia tych, którzy przyszli tylko po to, żeby coś zobaczyć, on odpowiada na potrzebę tego ojca, który szuka pomocy dla swojego syna. A później, kiedy wszyscy są zachwyceni kolejnym wielkim cudem, jaki się dokonał. I to naprawdę był wielki cud w kategoriach wypędzenia niemego demona. O tym będziemy mówili troszeczkę więcej za tydzień. Zwraca się do swoich uczniów i zwróci uwagę, jak puentuje całą sytuację. O czym mówi? Nie o wierze, nie nawet o tym ludzie, tylko o tym, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. Gdybyśmy mieli to sparafrazować, trochę mocno sparafrazować całą tą sytuację, to moglibyśmy powiedzieć, że dokładnie w tym momencie, kiedy wszyscy dookoła są zachwyceni i mówią, ja, widziałeś, co się stało? Widziałeś, co Jezus znowu zrobił? W życiu nie widzieliśmy takich rzeczy? Jezus odwraca się do swoich uczniów i mówi, ci ludzie mnie kiedyś zabiją. To jest kontekst, w jakim Łukasz prezentuje te słowa. To jest kontekst, jaki on nadaje temu wydarzeniu. Jezus zbiera, może powiedzieć, siły, aby ruszyć w swoją ostatnią drogę do Jerozolimy. I kiedy spotyka się z kolejnym żądaniem, żeby dowodził swojej wielkości, swojej chwały, żeby pokazał coś spektakularnego, odpowiada słowami ze Starego Testamentu, które były ostrzeżeniem, miały być ostrzeżeniem dla Izraela, że tak łatwo jest zapomnieć o tym wszystkim, co już widzieliśmy i oczekiwać, że Bóg będzie czynił coraz więcej i więcej, w tym szczególnym momencie swojego życia, kiedy to On ma prawo oczekiwać, że teraz ludzie zrobią coś dla Niego. Bo to jest inny obraz Jezusa, który jest nam, szczerze mówiąc, zupełnie obcy. I to zrozumiałe, bo my nie mieliśmy okazji Jezusa od tej strony poznać. Nikt z nas nie miał okazji widzieć Go jako człowieka. W Jego całym człowieczeństwie. We wszystkich ludzkich emocjach i słabościach, jakie były z konieczności Jego udziałem. Później jeden z autorów listów Nowego Testamentu będzie pisał, że On był doświadczony we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Innymi słowy, Jezus przeżywał każdą trudność, każdy ból, każde rozczarowanie, które jest naszym udziałem, chociaż nie zgrzeszył w tym wszystkim. Był w tym wszystkim bardzo do nas podobny. Nikt z nas nie widział Jezusa podobnego do nas, bo musielibyśmy być tam i wtedy. Ale Ewangelie nie czynią tajemnicy z tego, że Jezus przeżywał trudne chwile. I teraz właściwie wchodzimy w ten okres Jego życiu, kiedy będzie potrzebował wsparcia ze strony innych. Ale trudno mu będzie to wsparcie uzyskać. Powróćmy jeszcze do tego wydarzenia, które było chwilę wcześniej na górze. Na górze przemienienia. Po co właściwie Mojżesz i Eliasz ukazali się wtedy? Oprócz tego oczywistego celu, żeby pokazać Piotrowi, Jakubowi, Janowi, że Jezus jest większy niż prawo Starego Testamentu, prawo i prorocy. Ale gdybyśmy patrzyli na to z perspektywy Jezusa jako człowieka, po co potrzebne mu było to spotkanie? Przecież nie po to, żeby dowiedział się, co jest przed nim. To nie było tak, że przyszli Mojżesz i Eliasz i mówią: Jezu, mamy ci pewną trudną rzecz do powiedzenia. Nie wiem, czy wcześniej zdawałeś sobie z tego sprawę, ale przyjdzie ci umrzeć. Jezus dobrze o tym wiedział. Jezus wiedział, po co przyszedł na ten świat i jaki będzie koniec Jego drogi na tej ziemi, zanim zostanie wzbudzony z martwych, zanim odejdzie chwale do Ojca. Więc nie chodziło, żeby Go o tym poinformować. Po co więc? Po to, że to jest droga, którą będzie mu ciężko przemierzyć i będzie potrzebował wsparcia, wsparcia każdego rodzaju, jakie mu się uda uzyskać. Więc kiedy Mojżesz i Eliasz rozmawiają z nim o tym, rozmawiają między innymi po to, żeby mu tego wsparcia udzielić. I będziemy widzieli to bardzo wyraźnie pod koniec Ewangelii. W ten ostatni wieczór, który on spędzi ze swoimi uczniami, w emocjach, które będą mu towarzyszyły podczas tej ostatniej wieczerzy i szczególnie w ogrodzie Getsemane, co jest opisywane w każdej Ewangelii, kiedy Jezus weźmie z sobą swoich uczniów, tą samą trójkę, Jakuba, Jana i Piotra i powie: trwajcie przy mnie przy tej godzinie, módlcie się razem ze mną. Oni, jak to uczniowie, pamiętacie, jak ta historia się skończyła. Ale Jezus potrzebował wsparcia innych ludzi. Potrzebował tego tak bardzo, że kiedy uczniowie zawiedli, czytamy w Ewangelii Łukasza, że został posłany do niego anioł, który go wspierał w tej godzinie. Więc wchodzimy w ten okres w życiu Jezusa. Cała ta droga do Jerozolimy będzie okresem, kiedy on potrzebuje tego, żeby to inni go wspierali. Ale schodząc z tej góry, spotyka się z czym? Z kolejnymi oczekiwaniami, żeby to on robił coś dla innych. Wielu ludzi, którzy są zaangażowani w służbę teraz, bardzo potrafią utożsamić się z tym, co doświadczał Jezus. Bo często jest tak, że my jako ludzie, kiedy jesteśmy zaangażowani w usługiwanie innym, kiedy ludzie patrzą na nas jako na przedstawicieli Boga, patrzą na nas dokładnie w ten sam sposób. Przychodzą i oczekują, żeby coś uzyskać, co jest w pewien sposób naturalne. A często jest tak, że ludzie, którzy służą, sami potrzebują wtedy wsparcia, sami potrzebują wtedy tego, żeby ktoś ich zachęcił. Kiedy popatrzymy na Jezusa w ten sposób, jako na kogoś, kto potrzebuje ludzkiego wsparcia, I kiedy popatrzymy na to, z jakim właściwie postawą się spotkał, ze strony tłumów i ze strony uczniów, bo o tym też będziemy mówili za tydzień, uczniowie, kiedy słyszą o tym, że ich mistrz ma zostać wydany w ręce ludzi, którzy potrafią w jednej chwili wiwatować na jego cześć, a jak pamiętamy, tydzień później przynajmniej niektórzy z nich wołali, ukrzyżuj go. Kiedy Jezus ma prawo oczekiwać od nich, że teraz oni będą wspierać go w tej trudnej drodze, uczniowie będą, może jeszcze nie wiecie, za tydzień będziemy o tym mówić, kłócili się o to, kto z nich będzie największy. W jaki sposób upewnić się, że nikt nie zagrozi ich pozycji. Jezus wchodzi w ten trudny okres i szczerze mówiąc, po ludzku rzecz biorąc, będzie zawodził się wiele razy na tych, którzy mogli mu tego wsparcia udzielić. Tak jak powiedziałem, nikt z nas nie zna Jezusa od tej strony. Bo my poznaliśmy Jezusa już po Jego zmartwychwstaniu, po Jego wniebowstąpieniu, po Jego uwielbieniu, po tym jak zasiadł po prawicy z tronu swojego Ojca w niebie. My znamy Jezusa jako tylko tego, który nam daje, a nie jako tego, który czegokolwiek by od nas potrzebował. Więc czytając takie słowa, możemy sobie pomyśleć, straszni ci uczniowie, straszni ci ludzie, bo gdybym ja tam był, to Jezus mógłby na mnie liczyć. Ja wiem, że ja tak czytam wiele książek i nawet tak czytam Ewangelię. I abstrahując od tego, czy mógłby na mnie liczyć, czy nie, ja nigdy nie będę miał okazji, żeby Jemu w ten sposób pomóc. Bo taka jest prawda. My znamy i zawsze już będziemy znać Jezusa jako tego, który nie potrzebuje już niczego od nas. A przeciwnie, jest tego, który jest gotowy nam wiele dawać. A jedyną rzeczą, jaką my możemy dać w zamian, to jest nasze uwielbienie, nasza służba, nasze posłuszeństwo. Ale robimy to nie dlatego, że Jezus bez tego by miał źle, byłoby mu trudno, czy byłoby mu gorzej, ale robimy to tylko z wdzięczności za to, co On uczynił dla nas. Więc łatwo jest sobie powiedzieć, gdybym ja był na tamtym miejscu, gdybym ja był pośród uczniów, to ja w jakiś sposób okazałbym wsparcie Jezusowi. Nie będziemy mieć tej szansy. Ale nie martwcie się. Nadal mamy szansę to robić. Łatwo jest zwrócić uwagę w tym wszystkim na te słowa, od których zaczęliśmy. O rodzie spaczony i niewierny. Bo one się wydają takie konfrontujące, niepasujące do obrazu Jezusa. Ale szczerze mówiąc, mi o wiele mocniejsze wydają się te słowa, które padają później. Jak długo jeszcze będę z wami? Jak długo jeszcze będę pośród was i mam was znosić? Kiedy czytamy te słowa, łatwo jest spojrzeć na nie tylko jak na takie pytanie retoryczne. Okay? Bo sami wiele razy wypowiadamy je w podobny sposób. Kiedy jesteśmy sfrustrowani, kiedy mamy już coś dosyć, kiedy ktoś robi albo nie robi tego, no, czego od niego oczekujemy, mówimy wręcz, jak długo mam to jeszcze znosić? Jak długo mam jeszcze z tobą wytrzymać? Okay? Rodzice nastolatków mogą w chwili frustracji mówić, jak długo mam jeszcze wytrzymywać to, co ty robisz? I nie oczekujemy odpowiedzi na to pytanie, bo wiemy, że ono jest wyrazem emocji. Klasyczne pytanie retoryczne, które ma tylko wyrazić coś i gdyby ktoś próbował na nie odpowiedzieć, to patrzylibyśmy na niego jak na wariata. Wyobraźcie sobie sytuację. Rodzic nastolatka krzyczy, jak długo mam jeszcze z tobą wytrzymywać? A obok pojawia się anioł, mówi, statystycznie rzecz biorąc będzie to trwało jeszcze 4 lata, 7 miesięcy i 5 dni, ale może się to zmienić, bo młodzi ludzie coraz dłużej mieszkają z rodzicami. Absurd. Więc kiedy patrzymy na te słowa w ustach Jezusa, nam też łatwo jest zobaczyć je tylko jako wyraz pewnej frustracji, jako na pewne pytanie retoryczne, na które nie ma właściwie odpowiedzi. Sęk w tym, że odpowiedź jest. Sęk w tym, że ta odpowiedź jest bardzo oczywista. Jak długo Jezus będzie jeszcze z nimi? Niedługo. Bardzo niedługo. To jest właśnie kontekst całej Ewangelii, że kiedy Jezus mówi te słowa, jak długo jeszcze będę z wami, my znamy odpowiedź bardzo niedługo. Jeżeli chodzi o ten tłum w Galilei, mówimy nawet o dniach, co najwyżej tygodniach. Każda Ewangelia umieszcza to wydarzenie pod koniec służby Jezusa w Galilei. W Ewangelii Łukasza jest to wręcz ostatnie wydarzenie z tłumem w Galilei poprzedzającym jego odejście w stronę Jerozolimy. Więc gdyby potraktować to pytanie dosłownie, odpowiedź jest jednoznaczna. Niedługo już będę z wami. Za chwilę pójdę i mnie już nie będziecie oglądać. I to ten fakt, że to pytanie nie jest rzucone w pustkę, ale ma bardzo konkretną odpowiedź, nadaje mu jeszcze większej siły. Jeszcze bardziej ukazuje ten obraz Jezusa, który nam jest nieznany. Jezusa, który na dobrą sprawę jest świadomy tego, że z tymi ludźmi nie będzie miał już wiele do czynienia, bo odchodzi w stronę Jerozolimy i oni go już nie zobaczą. I wtedy to pytanie, dla mnie przynajmniej, myślę, że dla wielu z was, zaczyna nabierać zupełnie innego wymiaru. Bo jest nie tylko frustracją, nie tylko oskarżeniem, ale jest też pewnego rodzaju wyrazem pewnej potrzeby, pewnego smutku, pewnej nadziei, że znajdzie się ktoś, kto odpowie na potrzeby Jezusa po tym, jak on tak często zaspokajał potrzeby innych. I tak jak powiedziałem wcześniej, nigdy nie będziemy mieli okazji, żeby pomóc Jezusowi w jego drodze do Jerozolimy. Ale nie jest tak, że to pytanie przestało rozbrzmiewać w jego ciele. Bo każdy z nas albo już zadawał to pytanie, albo je sobie teraz zadaje, albo przyjdzie czas, że będzie je sobie zadawał, patrząc na innych ludzi wokoło. Jak długo jeszcze będę z wami? Bo taka jest rzeczywistość każdej społeczności. Wszystkich kościołów, jakie istnieją, także naszego. Łatwo jest zwrócić uwagę na ludzi, którzy pojawiają się, na osoby nowe, ale każdy z nas dobrze wie, jeżeli jest pośród nas wystarczająco długo, w jakiejkolwiek społeczności, że jest tak, że ludzie również odchodzą. Z różnych powodów. W różne miejsca. Jest tak, że ludzie odchodzą do innych społeczności. I to akurat w sumie jest najłatwiejsza sytuacja. Bez względu na to, z jakiego powodu konkretnie odchodzą, czy są sprawy pozytywne, jak na przykład przeniesienie się do innego miasta, ślub, rozpoczęcie nowej służby i tak dalej. Czy nawet jeżeli są negatywne z powodu jakichś napięć czy konfliktów, to jest najłatwiejsza sytuacja, bo ludzie, którzy odchodzą do innej społeczności, są w innym kościele i możemy im tylko błogosławić i modlić się, żeby tam znaleźli miejsce, w którym będą mogli być użyteczni i żeby byli otoczeni ludźmi, którzy będą dla nich zachętą. I mieć nadzieję na to, że kiedyś się spotkamy i będziemy mogli wymienić się doświadczeniami tego, co w międzyczasie Bóg uczynił w życiu każdego z nas. Ale są też inne odejścia. Kiedy ktoś umiera. I kiedy dosłownie, będąc świadomy zbliżającej się śmierci, patrzy wokoło na Kościół, na społeczność, która jest częścią i zadaje sobie to pytanie, jak długo jeszcze będę z wami? Kiedy zdarzy się takie odejście, pozostaje nam już tylko być w smutku. Wspominać to, co było dobre i może wyciągnąć z tego lekcję, żebyśmy byli bardziej wrażliwi na to, kiedy zobaczymy kolejną osobę, która może jest na tym etapie życia. Ale zdarzają się też inne sytuacje, kiedy ludzie odchodzą, nie umierają i nie trafiają do żadnych innych kościołów, tylko po prostu znikają gdzieś poza społecznościami. I też ciężko jest powiedzieć, z jakich powodów, ale często jest tak dlatego, że szukali czegoś w kościele, że szukali jakiejś odpowiedzi na swoje problemy, pytania czy potrzeby, ale jej nie znaleźli. I przez jeszcze jakiś czas próbowali, cierpliwie czekali, aż w końcu doszli do wniosku, że to nie ma sensu. Wiecie, to jest rzeczywistość funkcjonowania w każdej grupie ludzi. Kiedy ktoś czegoś od nas oczekuje, jesteśmy gotowi dawać do pewnego stopnia, ale jeżeli ktoś ciągle coś oczekuje, to jesteśmy tym zmęczeni. I łatwo jest wtedy zamknąć się w gronie ludzi, którzy są do nas podobni. Łatwo jest zamknąć się w gronie ludzi, z którymi czujemy się dobrze i w jakiś sposób gdzieś pozostać niemymi albo bardziej głuchymi na to pytanie, które może rozbrzmiewać, kto mi pomoże albo wręcz jak długo jeszcze będę z wami. Tak było w życiu Jezusa. Jego też otaczali ludzie, którzy myśleli raczej o tym, co on może im dać, niż o tym, jak jego wesprzeć. Ale z drugiej strony, jeżeli jakikolwiek Kościół pozwoli sobie na to, żeby pozostać, stać się głuchym na to pytanie, żeby przestać zauważać ludzi, którzy czegoś potrzebują i przede wszystkim, albo może najbardziej, stać się głuchym na to pytanie, które nawet nie jest zadawane wprost, bo ciężko je powiedzieć na głos, ale zadawane jest tylko w myślach, jak długo jeszcze będę z wami, to taki Kościół zaczyna zmierzać w bardzo niebezpieczną stronę. Bo ludzie, którzy nie znajdą odpowiedzi na swoje potrzeby, na swoje nadzieje, na swoje cierpienie, Po pewnym czasie powiedzą sobie, już dłużej nie mogę i znikną. I może stać się coś takiego dziwnego, że pozostając, możemy poczuć się, że właściwie wszystko jest dobrze. Otaczając się ludźmi, którzy są podobni do nas, można w ostateczności doprowadzić się do stanu, gdzie Kościół będzie pełen ludzi młodych, pięknych, silnych, bogatych, szczęśliwych i spełnionych. I w takim Kościele każdy, kto nie będzie przystawał do tego obrazu, będzie czuł się nie na miejscu. Będzie mu trudno znaleźć swoje miejsce, będzie mu trudno znaleźć, można powiedzieć, posłuch czy pomoc dla swojej sytuacji, a możemy wtedy utwierdzać się w przekonaniu, że tak ma być. Wiecie, można stworzyć Kościół, w którym naprawdę wszyscy będą młodzi, piękni, zdrowi, bogaci i spełnieni. Tylko powiedzcie mi, patrząc na Ewangelię, patrząc na Jezusa, jakie jest prawdopodobieństwo, że Jezus taki Kościół odwiedzi? Biorąc pod uwagę to, z jakimi ludźmi On zadawał się przez całą swoją służbę. Dlatego Kościół, żeby być Kościołem, żeby być uosobieniem tego, co czynił Jezus, musi zawsze być wrażliwy na to, żeby umieć usłyszeć to pytanie. W jaki sposób? Gdzie znajdę pomoc? A przede wszystkim na to, jak długo jeszcze będę z wami. Bo jeżeli pozwolimy, żeby to pytanie w ogóle nas nie dotykało, to ludzie prędzej czy później powiedzą sobie, już dłużej tu nie będę. Jeżeli stworzymy kiedykolwiek społeczność, w której wyznacznikiem tego, czy należymy do Jezusa, będzie to, jak spełnione jest nasze życie, to stworzymy społeczność, w której nie będzie miejsca dla tych, którzy dla Jezusa byli najważniejsi. Ludzie, którzy w jakiś sposób się nie powiodło w życiu, ludzie, którzy w jakiś sposób, potężny sposób cierpieli i potrzebowali pomocy innych. To jest nasza szansa. To jest nasze wyzwanie. Na tym polega nasza wierność i nasze posłuszeństwo, nasza prawość przed Bogiem, że będziemy czynili to, co czynił Jezus. To jest nasza szansa, że chociaż nie możemy pomóc Jezusowi w Jego drodze do Jerozolimy, możemy pomóc sobie nawzajem w tej drodze, którą każdy z nas wciąż ma przed sobą. Bo chcąc, nie chcąc, wszyscy zmierzamy w to samo miejsce. Do naszej Jerozolimy, tam gdzie nam przyjdzie umrzeć i nam przyjdzie zmartwychwstać. I w tej drodze potrzebujemy jedni drugich. I w tej drodze potrzebujemy okazywać sobie wsparcie. I nie możemy o tym zapomnieć. Bo wtedy, chociaż moglibyśmy się nazywać Kościołem, trudno będzie być takim Kościołem, jakim Jezus chce, aby było Jego ciało na ziemi. Dlatego w Kościele zawsze musi być miejsce dla ludzi, którzy nie przystają do obrazu sukcesu. Dla ludzi, którzy odbiegają od tego, jakimi być może wszyscy chcielibyśmy być. I ci ludzie zawsze powinni mieć głos. Pozwólcie, że na koniec przedstawię kilka takich zestawień, które mogą zabrzmieć dosyć mocno, ale mam nadzieję, że będziecie potrafili je złagodzić odpowiednio w swoich uszach i wyciągnąć z nich to, co powinno być istotą rzeczy. W Kościele zawsze musi być miejsce dla ludzi bliskich śmierci. Bo jeżeli w Kościele nie ma miejsca dla ludzi bliskich śmierci, to taki Kościół nie może nazywać się żywym. Jeżeli w Kościele nie będzie miejsca dla ludzi chorych, taki Kościół nie może nazywać się zdrowym. Jeżeli w Kościele nie będzie miejsca dla ludzi ubogich, taki Kościół nie wie, jak bardzo jest ubogi. Jeżeli w Kościele nie będzie miejsca dla ludzi smutnych i przygnębionych, taki Kościół prezentuje sobą naprawdę żałosny obraz. Jeżeli w Kościele nie ma miejsca dla ludzi samotnych, taki Kościół staje się najbardziej samotnym miejscem na ziemi. Jeżeli w Kościele nie ma miejsca dla ludzi wątpiących, to taki Kościół nie wie, co to znaczy naprawdę zawierzyć się Bogu. Jeżeli w Kościele nie ma miejsca dla ludzi zmagających się z problemami, bezsilnych, przytłoczonych życiem, to taki Kościół sam jest bezsilny i ma tylko pozory prawdziwej mocy. Jeżeli w Kościele nie ma miejsca dla ludzi cierpiących, to taki Kościół sam cierpi na jakąś formę duchowej psychozy, która pozwala mu pozostać ślepym na ogrom cierpienia, jaki jest wokół i każe mu poszukiwać coraz to nowszych, ekscytujących doświadczeń, które pomogą mu stłumić ból, który i tak każdy z ludzi w tym Kościele odczuwa. Nie możemy tak bardzo skupić się na uwielbionym, niebowziętym, zmartwychwstałym Chrystusie, że zapomnimy, że Jego ciało nadal składa się z ludzi śmiertelnych, cierpiących i zmierzających do Jerozolimy. Nie możemy tak bardzo zapomnieć się w naszej chwale dla uwielbionego Chrystusa, że przestaniemy pamiętać, że całe Jego ciało nadal do tej chwały dopiero zmierza. Nie możemy tak głośno śpiewać o tym, jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo my kochamy Jego, że będziemy głusi na to pytanie, które z pewnością rozbrzmiewa nawet w myślach niektórych z nas. W myślach, bo ciężko je powiedzieć na głos, więc pozostaje tylko myśleć. Jak długo jeszcze będę z wami?